Obchodzimy dziś uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, potocznie zwaną Bożym Ciałem. Dla każdego katolika jest to okazja nie tylko do publicznego zamanifestowania swojej wiary w realną obecność Chrystusa pod eucharystycznymi postaciami, ale także sposobność do zastanowienia się, czym w jego życiu jest Eucharystia. Nierzadko w takich chwilach jak dzisiejsza uroczysta procesja ulicami naszych miast i wiosek powracają wspomnienia naszej pierwszej Komunii Świętej, kiedy po raz pierwszy świadomie przeżyliśmy sakramentalne zjednoczenie z Chrystusem. Dla mnie osobiście dzisiejsza uroczystość Bożego Ciała przywołuje na pamięć moją mszę świętą prymicyjną, którą odprawiłem dnia 22 maja 1983 roku, a więc dokładnie 25 lat temu, w parafialnym kościele w nadwiślańskiej rodzinnej miejscowości Zofiówka, należącej obecnie do diecezji sandomierskiej. Było to w niedzielę zesłania Ducha Świętego, nazajutrz po święceniach kapłańskich, które przyjąłem razem z innymi 8 braćmi w powołaniu w sandomierskiej katedrze z rąk księdza biskupa Edwarda Materskiego, którego z tego miejsca w tej chwili serdecznie pozdrawiam. Ponieważ kapłaństwo jest dla Eucharystii, a więc zasadniczą racją kapłaństwa jest sprawowanie Najświętszej Ofiary, co tak często podkreślał Jan Paweł II, dlatego nie pozostaje mi nic innego, jak w dniu dzisiejszym dziękować Chrystusowi Najwyższemu Kapłanowi za tę wielką łaskę. Ufam też, że wielu spośród słuchaczy Radia Maryja i telewizji Trwam włączy się w to moje dziękczynienie. A pochylając się dzisiaj nad tajemnicą eucharystycznej obecności Chrystusa Pana w naszym codziennym życiu, chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że w całej historii Kościoła katolickiego kult Najświętszego Sakramentu zawsze był najważniejszą sprawą. Był źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego, jak trafnie ujął to Sobór Watykański II w Konstytucji o Świętej Liturgii. Wprawdzie zmieniały się formy i zewnętrzne przejawy tego kultu, ale nigdy nie stracił on swego centralnego znaczenia. Jeżeli w pewnych okresach lub regionach świata, nierzadko pod wpływem błędnych poglądów, kult Eucharystii ulegał osłabieniu, to zawsze skutkowało to poważnym kryzysem wiary i moralności. Tak było między innymi w omawianym niedawno okresie reformacji, kiedy pod wpływem protestantyzmu, a później jansenizmu i oświeceniowego racjonalizmu, tu i ówdzie zaniedbywano kult Eucharystii. Jeśli chodzi o przystępowanie do Komunii Świętej, to zaczęto wtedy ograniczać się do jednego razu w ciągu roku w okresie wielkanocnym. Według ustaleń papieża Eugeniusza IV z połowy XV wieku okres wielkanocny wtedy obejmował Wielki Tydzień i oktawę Zmartwychwstania. Sobór Trydencki, okres obowiązkowego przystąpienia do Komunii Świętej, wydłużył aż do niedzieli Przenajświętszej Trójcy. Zdumiewające jest, jak wielu współczesnych katolików, mimo że od tego czasu upłynęło kilkaset lat, wciąż swoją pobożność eucharystyczną ogranicza do Komunii Świętej jeden raz w roku z racji Wielkanocy. Mimo że życie niesie przecież tyle okazji, aby zacieśniać sakramentalną więź z Chrystusem. Jak wielkie w okresie potrydenckim było wystudzenie życia eucharystycznego, świadczy fakt, że nawet w zakonach i seminariach duchownych do Komunii Świętej przystępowano dość rzadko. Na przykład alumni seminarium duchowego w Fichtstadt w Niemczech pod koniec XVII wieku przystępowali do Komunii Świętej tylko 5 razy w roku. W Boże Narodzenie, Wielkanoc, zesłanie Ducha Świętego, w niebowzięcie Matki Bożej i na wszystkich świętych. Zrozumiałe jest więc, że wielkim wysiłkiem Kościoła potrydenckiego było ożywienie kultu eucharystycznego. W to dzieło z dużym zaangażowaniem włączały się nowo powstałe zakony teatynów, barnabitów, jezuitów i kapucynów, a później także święci, między innymi wywodzący się ze środowiska seminarium świętego Sulpicjusza w Paryżu, jak chociażby prezentowany niedawno święty Wincenty a Paulo czy święty Ludwig Maria Grignion de Montfort, jak również inni, o których powiem więcej niebawem. Do ożywienia kultu eucharystycznego w dobie baroku przyczyniły się wydatnie Bractwa Najświętszego Sakramentu, znane już w średniowieczu. Wiele z nich czerpało wzór z zatwierdzonej w 1539 roku przez papieża Pawła III Konfraterni Najświętszego Sakramentu przy kościele Matki Bożej Sopra Minerva w Rzymie, nieopodal Panteonu, gdzie jest grób świętej Katarzyny ze Sieny. Bractwa te zachęcały swoich członków do częstego przyjmowania Eucharystii, a także do palenia wiecznej lampki przed tabernakulum, do towarzyszenia procesjonalnie kapłanowi idącemu do chorego z wiatykiem oraz do udziału w 40-godzinnym nabożeństwie. Tę właśnie praktykę, polegającą na nieprzerwanej adoracji Najświętszego Sakramentu przez 40 godzin albo przez 3 dni z nocnymi przerwami, zapoczątkowało około 1215 roku Bractwo Biczowników z Zadaru w Dalmacji. Jego członkowie od Wielkiego Czwartku do południa Wielkiej Soboty adorowali Najświętszy Sakrament przechowywany w Bożym Grobie, przez co nawiązywali do tradycji o 40-godzinnym przebywaniu ciała Jezusa w grobie. W 1527 roku święty Antoni Zakaria wprowadził nabożeństwo 40-godzinne w kościele świętego grobu i w katedrze w Mediolanie. W Rzymie w połowie XVI wieku upowszechnił je święty Filip Neri, a zatwierdził papież Klemens VIII. 30 lat potem, to jest w 1623 roku, papież Urban VIII rozszerzył to nabożeństwo na całą Europę. Jego zaszczepienie w Polsce jest zasługą jezuitów. Nie jest też sprawą przypadku, że dzisiejsze święto Bożego Ciała, ustanowione w 1264 roku przez papieża Urbana IV w związku z cudem eucharystycznym z Orvieto, zaczęto szczególnie uroczyście obchodzić właśnie w okresie potrydenckim, a więc począwszy od połowy XVI wieku. Nieco później, w dobie baroku, nadano mu bardzo widowiskowy charakter, wprowadzając oprócz procesji także różne przedstawienia teatralne mające skłaniać do kultu Eucharystii. W tym miejscu trzeba dopowiedzieć, że cała pobożność baroku koncentrowała się wokół obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, co znajdowało wyraz szczególnie w adoracji. Była to próba przeciwstawiania się reformacji, która eucharystyczną obecność Chrystusa ograniczała jedynie do aktu sprawowania pamiątki ostatniej wieczerzy. Aby zapewnić wiernym możliwość adoracji, dokonywano wtedy wystawienia Najświętszego Sakramentu bardzo często, także w czasie mszy świętej i przy okazji różnych nabożeństw. Ze względu na adorację Eucharystii zaczęto tak konstruować ołtarze, że w ich centrum znajdowało się tabernakulum, a nad nim specjalny tron dla ustawienia monstrancji, która z reguły miała promienistą formę. W ten sposób chciano przypomnieć, że eucharystyczny Chrystus jest naszym słońcem, rozsiewającym życiodajne promienie łaski. Coraz powszechniejsza praktyka adoracji Najświętszego Sakramentu nie zawsze jednak szła w parze z częstotliwością przystępowania do Komunii Świętej, o czym wspomniałem przed chwilą. Tym niemniej zwrócenie uwagi na rolę Eucharystii w życiu chrześcijańskim i postawienie jej w centrum sprawiło, że Kościół katolicki przetrwał trudny dla siebie okres reformacji i późniejszych burzliwych przemian, jakie miały miejsce w wyniku prądów oświeceniowych. A zatem Eucharystia była i jest życiodajną siłą Kościoła. Wyraźnie widać to na przykładzie życia niezliczonych świętych, których prezentujemy w naszych audycjach. Ich apostolski zapał i skuteczność działania, czasem w skrajnie niesprzyjających warunkach, zawsze miały swe źródło w gorliwym życiu eucharystycznym. W historii duchowości, zwłaszcza doby współczesnej, nie znajdziemy żadnego świętego, dla którego Eucharystia nie byłaby centrum życia. To doświadczenie Kościoła minionych wieków jest cenną lekcją dla nas, którzy na co dzień doświadczamy, jak bardzo wyjaławiają nas duchowo z jednej strony współczesne ideologie, a z drugiej nasze zatroskanie o codzienne sprawy. Trzeba więc zaczerpnąć z mądrości świętych i zrobić wszystko, aby nie zaniedbywać czci dla Najświętszego Sakramentu. Dzisiejsza uroczystość i następująca po niej oktawa Bożego Ciała, w czasie której będziemy kroczyć w procesji eucharystycznej, daje nam do tego doskonałą okazję.